Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Rząd Mateusza Morawieckiego zmienia nominowanego już polskiego kandydata na przewodniczącego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Z opublikowanego w piątek rozporządzenia wynika, że profesora Jana Szyszko, wybranego przez tzw. Grupę Wschodnioeuropejską, zastąpi sekretarz stanu w resorcie energii. Pełnomocnikiem rządu do spraw COP24 został wiceminister energii Michał Kurtyka. Były minister środowiska profesor Jan Szyszko w komunikacie napisał, że nikt nie konsultował z nim decyzji o zmianie prezydenta COP i nie wyrażał zgody na zrzeczenie się tej funkcji. W przypadku zmian prezydenta COP wymagane jest konsultowanie i uzyskanie zgody państw regionu, który dokonał wyboru. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z łamaniem reguł ONZ, czytamy w oświadczeniu. Wcześniej profesor Jan Szyszko był pytany przez naszą redakcję o naciski na odwołanie go z funkcji.
Nie znam takich nacisków i nie wiem, kto takie naciski wywiera. Natomiast mogę powiedzieć, że zgodnie z procedurami ONZ-owskimi zostałem desygnowany na prezydenta 24. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. Od kilku miesięcy współdziałam z biurem Konwencji Klimatycznej w Bonn, z panią Espinoza, a również z innymi ministrami świata w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów po to, żeby COP24 zakończył się sukcesem.
Zaskoczenia decyzją nie kryje Kazimierz Grajcarek z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Jak mówi, już samo odwołanie profesora Szyszko z funkcji ministra środowiska w roku organizacji szczytu klimatycznego było niezręcznością.
Jest to w sumie dla mnie smutna wiadomość, bo choć nic nie mam przeciwko panu ministrowi Kurtyce, żeby sprawa była jasna, pewnie sprawa też się będzie dobrze układać i mam taką nadzieję i o to proszę. No ale wiele rzeczy żeśmy zaplanowali z panem profesorem, jeśli chodzi o samą konferencję tutaj w Katowicach, więc jest to sprawa równie bardzo, bardzo ważna. No i zobaczymy, jak sprawa się będzie przedstawiać. Ale takie zmiany przy tak ważnej konferencji z mojego punktu widzenia nie powinny się odbywać. Ja pamiętam, że za rządów Platformy również taki ruch był zrobiony i on był bardzo źle odczytany w środowisku copowskim generalnie.
Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, podkreślił, że już wokół odwołania ministra Szyszko z funkcji panował bałagan, a nominowanego prezydenta COP24 pozbawiono narzędzi do realizowania swojej roli.
Minister został odwołany w styczniu, jest kwiecień i przez 3 miesiące pozbawiono szefa w tej chwili najważniejszej organizacji ONZ-u, bo do spraw klimatycznych, bo to ma wpływ na produkcję przemysłową, na politykę, a sprawy ochrony środowiska są sprawami strategicznymi, sprawami o charakterze obronnym również. Więc przez 3 miesiące nie ma przedstawiciel Polski, szef konferencji klimatycznej, instrumentów do działania. Każdy dyplomata, który urzęduje w Warszawie czy na całym świecie, ma prawo postawić pytanie. Gdzie jest biuro i sekretariat przewodniczącego Światowej Konferencji Klimatycznej pana profesora Szyszko? Gdzie jest biuro i sekretariat przewodniczącego Światowej Konferencji Klimatycznej? Bo to, że jest nim profesor Szyszko, to nikt nie ma wątpliwości.
Według projektu rozporządzenia to Ministerstwo Środowiska zapewni pełnomocnikowi do spraw COP24 obsługę między innymi organizacyjno-prawną i kancelaryjno-biurową. Szczyt klimatyczny w Katowicach z udziałem przedstawicieli ponad 190 państw jest planowany pod koniec tego roku. Krajowa Rada Sądownictwa zebrała się w piątek na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie i wybrała przewodniczącego. Został nim sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszek Mazur. Głosowało na niego 16 z 23 członków KRS. W trakcie obrad wybrano też prezydium, mówił nowy rzecznik Rady sędzia Maciej Mitera.
W wyniku głosowania, tak jak już Państwo wiecie, przewodniczącym został pan sędzia Sądu Okręgowego Leszek Mazur, wiceprzewodniczącym pan sędzia dr Dariusz Drajewicz i drugim wiceprzewodniczącym został pan sędzia Wiesław Johan. W skład prezydium wybrani zostali pani Teresa Kurcusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i moja skromna osoba.
W obradach Krajowej Rady Sądownictwa uczestniczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który wcześniej nie uczestniczył w obradach tego gremium. Krajowa Rada zebrała się po tym, jak na początku marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej. W piątek, bezpośrednio po wyborze, Gersdorf opuściła salę. Jak powiedziała, chciałam zostawić tę radę samą sobie. Wraz z nią wyszedł poseł PO Borys Budka. Kolejne posiedzenie rady odbędzie się w dniach od 9 do 11 maja. Sąd przychylił się do wniosku zarządu PLL LOT i zakazał przeprowadzania protestu na podstawie referendum związków zawodowych, poinformował prezes spółki Rafał Milczarski. Jak podkreślił, majówka jest bezpieczna, żadnego strajku nie będzie. Rozpoczęcie strajku generalnego 1 maja zapowiedzieli związkowcy, wskazując na ponad 3-letnie nieskuteczne negocjacje z pracodawcą w sprawie zasad wynagradzania między innymi personelu latającego. To dla nas bardzo smutny dzień, skomentował zapowiedź strajku prezes Rafał Milczarski. Zawsze lepiej jest rozmawiać, a liderzy związków zachęcają pracowników do akcji protestacyjnej, która jest bezzasadna, dodał.
Zarówno to pytanie referendalne wprowadza pracowników w błąd, jak i kompletne niezrozumienie stanu faktycznego, stanu prawnego, w którym się znajdujemy. Mamy wyrok Sądu Najwyższego, który fundamentalnie podważa zasadność tego pytania i zasadność tej akcji protestacyjnej. A najsmutniejsze jest to, że no niestety w momencie, kiedy spółka zaczyna wychodzić na prostą, to budzą się stare demony, które kiedyś tą spółkę doprowadziły prawie do upadku i odżywają ze wzmożoną siłą. A to, co trzeba zrobić, to po prostu ciężko pracować, starać się, współpracować, dbać o naszych pasażerów i po prostu rozwijać LOT dla Polski i Polaków.
Według związkowców strajk generalny rozpocznie się 1 maja i ma trwać do odwołania. Dla władz spółki działanie jest niezrozumiałe z uwagi na poprawę sytuacji LOT-u. Jak wskazują, odzyskano rentowność i generowane są zyski, w przeciwieństwie do sytuacji z czasów rządów PO-PSL, gdy spółce groziła upadłość. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęło się w piątek 21. Forum Polonijne. Trzydniowe spotkanie przebiega pod hasłem „W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży”. W uroczystym otwarciu wzięli udział między innymi rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec Tadeusz Rydzyk, marszałek Senatu Stanisław Karczewski i dyrektor generalny Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych. Dzięki takim spotkaniom budowana jest wspólnota narodowa, mówi marszałek Stanisław Karczewski, jeden ze współorganizatorów wydarzenia. Podkreśla przy tym, że rządzącym zależy, by młodzież polonijna miała jak najwięcej kontaktu z ojczyzną.
Dla nas, ale również mam nadzieję, że dla Polonii są to ważne spotkania. W ten sposób budujemy wspólnotę narodową Polaków mieszkających tu w Polsce i Polaków mieszkających za granicą. Ważne to jest również symbolicznie w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I we wszystkich naszych spotkaniach, rozmowach, dyskusjach na temat relacji, kontaktów z Polonią, temat młodzieży, wychowania młodzieży, wychowania patriotycznego młodzieży, nauki języka polskiego, nauki historii. Rozmawiamy bardzo często, bo to jest taka podstawa. Bez budowania takich fundamentów nie będziemy wyrabiali w tej młodzieży poczucia wspólnoty narodowej.
Specjalny list do uczestników 21. Forum Polonijnego skierował prezydent Andrzej Duda. Wskazał w nim, że miliony Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny stanowi olbrzymi potencjał. Chcemy, żeby wszyscy oni pamiętali o Polsce i byli dumni ze swojej polskości, żeby czuli się związani ze swoją ojczyzną i chcieli do niej wracać, zaznaczył. Wydarzenie poprzedziła msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
W czasie tego 21. Forum Polonijnego, jako już może i doświadczeni, ale razem z młodymi, chcemy wybiec w przyszłość właśnie pełni nadziei, pełni optymizmu. My trochę starsi, trochę bardziej doświadczeni, chcemy ożywić w nas to poczucie obowiązku, że dary, które nam zostały dane, nie wolno zmarnować. Talenty, które otrzymaliśmy, trzeba podarować. I trzeba to tak czynić, aby ci młodsi, to młodsze pokolenie, by zobaczyło atrakcyjny dar.
Spotkanie przedstawicieli środowisk polonijnych potrwa do niedzieli. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Powstała petycja z apelem do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, by nie podpisywał tzw. ustawy 447. Inicjatorzy petycji zwracają uwagę, że jest ona niesprawiedliwa. Chodzi o przepisy dotyczące restytucji mienia ofiar Holokaustu. W tym tygodniu przyjęła je Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych. Teraz decyzja należy do prezydenta USA. Ta ustawa jest w szczególności skierowana przeciwko Polsce, która w przeszłości udzielała schronienia polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego. Niektóre organizacje żądają od Polski co najmniej 65 miliardów dolarów mienia, czytamy w petycji. Można ją podpisać na stronie internetowej amerykańskiego Białego Domu. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w felietonie Głos Polski w Radiu Maryja i telewizji Trwam powiedział, że przyjęcie przez Stany Zjednoczone tzw. ustawy JUST jest ciemnym śladem na bardzo dobrych stosunkach polsko-amerykańskich. Podkreślił, że polski rząd powinien wesprzeć Polonię, która protestuje przeciwko ustawie 447. Polacy mieszkający za oceanem chcą także zaskarżyć ustawę w amerykańskim Sądzie Najwyższym.
Prawo, które pozwalałoby mienie bezspadkowe przejmować ludziom, którzy nie są spadkobiercami. Nie obowiązuje to w Stanach, nie obowiązuje to w Polsce. Zaskarżenie takiej ustawy jest w związku z tym naturalnym działaniem. Być może będą podejmowane różne inne działania przez Komitet Akcji, który powstaje teraz w Stanach Zjednoczonych, łączący całą Polonię w tej sprawie, bo ona jest rzeczywiście bardzo istotnym problemem, mogącym rodzić istotne zagrożenia finansowe, gospodarcze, no a w perspektywie także polityczne. Rząd polski powinien jednoznacznie poprzeć takie działania Polonii.
Petycja to jedna z inicjatyw podejmowanych na rzecz polskiego interesu. Jeżeli podpisze się pod nią 100 tysięcy osób, prezydent Donald Trump będzie musiał zabrać głos w tej sprawie. W piątek po południu było prawie 4 tysiące podpisów. Świadomość, czym mógłby się skończyć ewentualny konflikt, powoduje, że strony chcą rozmawiać, ocenił politolog profesor Mieczysław Ryba. Ekspert odniósł się do szczytu koreańskiego i spotkania przywódców obu Korei w Panmunjomie, znajdującym się na południowej stronie strefy zdemilitaryzowanej dzielącej Półwysep Koreański. Kim Jong-un i prezydent Korei Południowej Moon Jae-in odbyli dziś rozmowy i zgodzili się, że konieczna jest całkowita denuklearyzacja półwyspu. Podpisali też wspólną deklarację, w której obie Koree zapowiedziały wspólne dążenie do przekształcenia rozejmu w układ pokojowy formalnie kończący wojnę sprzed 60 lat.
Wszystko najpierw zaczęło się od rozkręcenia tego konfliktu. Pamiętamy deklarację Donalda Trumpa, takie militarne próby nuklearne w Korei Północnej. Natomiast świadomość, czym mógłby się skończyć taki konflikt dla całego Półwyspu, czyli kompletną katastrofą humanitarną, powoduje, że nikt tej wojny już nie chce takiej gorącej. No, musi dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś ustabilizowania wzajemnych relacji. I to się pewnie dokona, ale droga do tego, ażeby tam nastał prawdziwy pokój, może w przyszłości zjednoczenie obu państw. To jest bardzo daleka. Pamiętajmy, mamy do czynienia z totalitarnym, komunistycznym państwem na północy, wspieranym przez Chiny po cichu, no i z państwem południowo-koreańskim, wspieranym wprost przez Stany Zjednoczone.
Komentuje profesor Mieczysław Ryba. Piątkowe rozmowy to pierwsze od 11 lat spotkanie przywódców obu państw koreańskich, podzielonych po wojnie z lat 1950-1953. Przed szczytem północno-koreański dyktator Kim Jong-un ogłosił wstrzymanie prób jądrowych i startów międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Zdaniem komentatorów szczyt nada ton planowanemu na maj lub czerwiec spotkaniu Kima z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.